chwalam Jezus Chrystus. Dobry wieczór Państwu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, stolico mądrości. Bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam teraz w maju po kilku tygodniach niewidzenia się. Ta przerwa była wyjątkowo długa i po części dotkliwa także dla mnie, bo od początku kwietnia do połowy maja to sporo czasu, tym bardziej więcej wyrazy uznania zawsze te same i wdzięczności za to, że Państwo znów znaleźli czas, aby być i aby Pismo Święte rozważać. Kiedy bierzemy je do ręki, bierzemy zawsze je w dwóch aspektach i rozważamy je w dwóch kierunkach. Jeden, rozważamy je jako słowo ludzkie. Zagłębiamy się w historię sprzed prawie 2000 lat i próbujemy poznać to i przybliżyć sobie to, co wydarzyło się w Ziemi Świętej w Palestynie. Próbujemy przybliżyć sobie osobę, postać Jezusa, Jego najbliższe otoczenie, początki Kościoła. I to jest jeden wymiar historyczny, mianowicie ludzkie dzieje Słowa Bożego. Ale jest także ten drugi wymiar. Właśnie te teksty, które czytamy, które bierzemy pod rozwagę, które wspólnie staramy się poznawać i pogłębiać, to nie są zwyczajne teksty z odległej starożytności. Te teksty były cierpliwie z pokolenia na pokolenie przepisywane, rozważane, komentowane, objaśniane, przemodlone. Z tymi tekstami ludzie, nasi poprzednicy w wierze, przeżywali całe swoje życie, zmagali się z nimi, odmieniali swoje życie. Z tymi tekstami przechodzili na drugą stronę życia. Te teksty były cierpliwie podawane z pokolenia na pokolenie, tak, że te Księgi Święte wyznaczały ramy życia wierzących i tak pozostaje po dzień dzisiejszy. Któregoś dnia nas zabraknie, najpierw tak pojedynczo, po kolei, a za lat kilkadziesiąt zabraknie ostatniej osoby spośród nas tutaj siedzących, a wtedy też tekst Pisma Świętego będzie przekazywany, podawany i przyjdą nowe pokolenia i też będą się w nim rozczytywać i będą się nim modlić, bo jest Pismo Święte Słowem Bożym przeznaczonym dla każdego człowieczego pokolenia. I właśnie dlatego każde pokolenie znajduje w nim coś dla siebie. I właśnie dlatego niezależnie od szerokości i długości geograficznej, niezależnie od kultury, od języka, od wykształcenia, od przyzwyczajeń, od wieku nawet, ludzie pochylają się nad księgami świętymi, jedni spędzają nad nimi całe życie, inni słuchają fragmentów, zwłaszcza podczas liturgii, jeszcze inni siadają w domu i czytają, i rozważają, i pragną w ten sposób poznać nie tylko wejście Boga w świat, ale pragną też poznać i zrozumieć lepiej samych siebie. Bo znów te właśnie dwa wymiary, poznawanie Bożej obecności i historii, a z drugiej strony poznawanie samego siebie i ustawianie swojego życia w nowym świetle, to są owoce czytania i rozważania Pisma Świętego. Pismo Święte tłumaczone na wszystkie języki i na wszystkie dialekty świata. Do tej pory jest ich około 2,5 tysiąca, wydawane w milionowych egzemplarzach, nakładach. Nie ma żadnej księgi, pomimo to, że są przecież wielkie zabytki ludzkiej kultury, ale nie ma żadnej księgi w dziejach ludzkości, która doczekałaby się tylu wielomilionowych wydań i to w każdym pokoleniu. I my też, drodzy Państwo, zbieramy się dla tej księgi, ale zbieramy się również dla siebie. Gromadzimy się, bo ta księga rzuca światło na nasze życie, a my cierpliwie usiłujemy drążyć jej słowa, poznawać jej zawartość i chcemy, by do nas przemawiała. Rabini żydowscy mówili, i wspominałem o tym kiedyś Państwu, że kiedy czytamy Pismo Święte, to trzeba czytać litery, czyli te czarne, zadrukowane fragmenty tekstu, w których znalazła wyraz wola Boża i pamięć ludzka, ale trzeba także umieć czytać puste przestrzenie pomiędzy literami. A więc trzeba czytać to, co Pan Bóg nam mówi, co ma nam do powiedzenia, ale trzeba również umieć czytać to, czego nie mówi, przed czym to Pan Bóg jak gdyby się zatrzymuje. My w tym roku postanowiliśmy jako przedmiot naszej refleksji mieć refleksję nad Kościołem, medytację nad Kościołem. Okazała się nie tylko aktualna, ale wręcz opatrznościowa, bo kiedy zastanawiamy się nad rozmaitymi aspektami i poziomami naszej obecności w Kościele i naszego bycia Kościołem, co trwa od jesieni, kiedy z różnych stron przyglądamy się tekstom świętym, to mam nadzieję również, że za każdym razem odkrywamy tę nieustanną aktualność Słowa Bożego i odkrywamy więź, która łączy nas z tymi, którzy prawie 2000 lat temu uwierzyli jako pierwsi, na długo przed nami, w zupełnie innych warunkach, gdzieś tam w Ziemi Świętej, w Judei, w Samarii, w Galilei, potem na terenie Syrii, później na terenie Azji Mniejszej, Macedonii, Grecji, na terenie Cypru, Krety, Italii, Hiszpanii, Afryki Północnej, kładli podwaliny pod naszą wiarę, pod jej fundamenty, kładli te pierwsze kamienie, a potem kładli fundament. I na tym fundamencie został zbudowany Kościół, w którym my również jesteśmy wszczepieni i w którym my również jesteśmy obecni. I ta nasza przygoda, jaką mamy z tekstami Pisma Świętego, to nie jest tylko przygoda dla intelektu, dla rozumu, dla ciekawości, po to, żeby się czegoś dowiedzieć, ale jest to przede wszystkim przygoda duchowa, a więc sięgająca gdzieś tam tajników naszego wnętrza i sumienia. Zawsze coś poruszająca i zawsze może zdarzyć się tak, że w momencie, którego człowiek się nie spodziewa i w okolicznościach, których nie przewidzi, nagle jakieś myśli powracają, nagle powraca coś, co zostało zasłyszane i nagle okazuje nam się przydatne, pomocne i okazuje się drogowskazem w naszym życiu. Zastanawiamy się więc na poprzednich 6 konferencjach, czym jest Kościół. Jedna z tych konferencji zyskała aktualność szczególną na początku tego roku kalendarzowego, kiedy ta refleksja nad tym, czym jest Kościół, dotyczyła jednocześnie wymiarów, które były i nadal pozostają bardzo aktualne i które wiązały się i wiążą z najnowszymi dziejami naszej archidiecezji. Więc zastanawiamy się, czym jest Kościół, bo chcemy lepiej zrozumieć siebie. Dlaczego my tu jesteśmy? Kim my jesteśmy? Dlaczego wyzwalamy z siebie takie duchowe energie? Dlaczego odkładamy inne rzeczy na bok, aby być Kościołem? Dzisiaj w naszej refleksji, 7 z kolei, a 7 to zawsze znak pełni, doskonałości w Piśmie Świętym, zatem wypadałoby, żebyśmy o tym, co doskonałe i pełne, mówili. W dzisiejszej konferencji skupimy się na tym, czym jest Kościół w samych swoich początkach i w samych swoich narodzinach. Zrobimy to tym bardziej, że niedługo czeka nas uroczystość zesłania Ducha Świętego. Zatem zastanowimy się, bierzemy jako punkt odniesienia dla naszej dzisiejszej refleksji tekst pochodzący z Dziejów Apostolskich i opowiadający o samych narodzinach Kościoła. Było tak raz i drugi, że zwróciliśmy uwagę na ten tekst. Dzisiaj jednak spojrzymy na niego, postaramy się spojrzeć na 2 rozdział Dziejów Apostolskich z perspektywy, która mądrze mówiąc nazywa się eklezjologiczna. Czyli chcemy z tego biblijnego opowiadania, z opowiadania wyjętego z Dziejów Apostolskich, dowiedzieć się jak najwięcej o Kościele. Odpowiedzieć na pytania, czym jest Kościół i dlaczego Kościół istnieje. A ponieważ za kilkanaście dni czeka nas uroczystość zesłania Ducha Świętego, to tego rodzaju refleksja ma nas przygotować do tej właśnie uroczystości, która stanowi zarazem urodziny Kościoła. Można by powiedzieć, że w dzień zesłania Ducha Świętego, w uroczystość Zielonych Świątek, Kościół obchodzi swoje urodziny. Spróbujmy zacząć jak zawsze troszeczkę od podstaw, bo to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć pewien problem. Otóż u samych początków naszej wiary jest Jezus Chrystus. To On nadaje sens temu, co się wydarzyło w Starym Testamencie i On nadaje sens temu, co miało się wydarzyć w Testamencie Nowym, który my też oglądamy już z pewnej perspektywy. Wszystkie wydarzenia zbawcze Starego Testamentu, tego pierwszego przymierza, były ukierunkowane ku Chrystusowi. Pan Bóg cierpliwie go zapowiadał i cierpliwie przygotowywał biblijnych Izraelitów na jego rozpoznanie i przyjęcie. Jak wiemy, Pan Bóg w spotkaniu z człowiekiem i w spotkaniu z biblijnym Izraelem również poniósł swoistą porażkę. Zawsze dzieje się tak i to jest największy paradoks naszej wiary. Największy paradoks religijności w ogóle, że Bóg niejako wydaje się w ręce człowieka. Że losy Boga zależą od człowieka. Od człowieka, który go wyznaje, od człowieka, który go głosi, od człowieka, który jest mu wierny, albo też od człowieka, który okazuje mu niewierność i niewdzięczność. Bóg istnieje i jest obecny w świecie, ale jest obecny, można by powiedzieć, w jakimś uzależnieniu od ludzi. Nie może wejść w ten świat, bo niejako by go rozsadził. Nie może być w nim fizycznie obecny, bo przecież nie jest kimś fizycznym. Nie może się zamknąć jakby w wymiarach tego świata, bo to jest, gdybyśmy użyli jakiegoś porównania, które jest zupełnie banalne, to tak, jakby ktoś pomyślał, że można nadymać balon bez końca. Wiemy doskonale, że nie, że on ma swoją pojemność i jeżeli go będziemy zbyt dużo, damy tam powietrza, wtłoczymy, to on tego nie wytrzymuje i pęka. Świat też nie wytrzymałby takiej namacalnej obecności Bożej, bo Bóg przynależy do innego porządku. Jest w tym świecie obecny, ale jest obecny także dzięki temu i przez to, że jest obecny w wyznawaniu, w wierze, w postępowaniu, w głoszeniu, w uczynkach tych, którzy go głoszą i tych, którzy starają się mu być wierni. A ponieważ nie wszyscy wychodzą naprzeciw temu właśnie z tej swojej powinności, zatem Bóg również z człowiekiem przegrywa. Czy przegrywa definitywnie i ostatecznie, tego nie potrafimy powiedzieć. Miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że nie ma takich ludzi, którzy zostali postawieni na wieczność, na zawsze, poza nawiasem Bożego działania. Poza nawiasem Bożej miłości i Bożego miłosierdzia na pewno nie. A więc mamy nadzieję, że ostatecznie Pan Bóg przezwycięży wszystko, co złe i gnuśne. Ale jesteśmy także świadkami, jeżeli tak można powiedzieć, porażek Pana Boga w spotkaniu z człowiekiem. Za taką porażkę można by uznać los Jezusa. Jezusa, który jako Syn Boży stał się człowiekiem. Mówiliśmy o tym kilkakrotnie, że człowiek zawsze poszukiwał Bożej obecności, chciał, żeby Pan Bóg mu się objawił. Bóg odpowiedział na to wołanie i odpowiedział tak, jak się tego człowiek nie spodziewał. Mianowicie stając się człowiekiem i to stając się człowiekiem upokorzonym, wzgardzonym, zwyczajnym w najzwyczajniejszym tego słowa znaczeniu. Więc człowiek obszedł się z Bogiem nie po ludzku, nie miłosiernie. W spotkaniu z Jezusem uzewnętrznił się cały grzech człowieka, cała jego złość. To wszystko, te wszystkie w nas pokłady, które są najsłabsze, najbardziej tragiczne, najbardziej dramatyczne. I Jezus poniósł skutki tej właśnie złości, tego grzechu. Przyjął na siebie to, co złe. A więc Bóg, solidarny z człowiekiem, posunął się, uniżył się tak bardzo, że to całe zło świata wziął w Jezusie jak gdyby na siebie po to, żeby je przemienić. I tej przemiany dokonał. Dzięki temu wina okazała się błogosławiona. Jezus przezwyciężył śmierć, przezwyciężył grzech, Jezus zmartwychwstał. Świadectwem i świadkami Jego zmartwychwstania stali się ci, którzy Mu towarzyszyli za Jego ziemskiego życia. I tak dochodzimy do istoty tego, co nas wprowadza w dzisiejsze rozważanie. Można by bowiem pomyśleć sobie tak, a może byłoby dobrze, gdyby Jezus ukazywał się w każdym pokoleniu, tak jak niegdyś ukazywał się swoim apostołom, tym 11, którzy pozostali Mu wierni i ciągle potwierdzał swoją obecność i ciągle potwierdzał, że jest wywyższony, że jest w chwale, że przynależy do innego porządku życia. Może byłoby dobrze, gdyby nie było Kościoła? Po co właściwie jest Kościół i czym właściwie jest Kościół? Czy nie można byłoby poprzestać na indywidualnym, na prywatnym wyznawaniu wiary? Czy nie mogłoby być tak, że oto Jezus ukazuje się wierzącym przynajmniej raz w życiu, a może częściej, i potwierdza im swoją obecność i swoje istnienie i pociąga ich do siebie? Ta myśl wydaje się banalna i w gruncie rzeczy taka jest. Dlatego, że próbujemy sobie wyobrazić działanie Boże nie takim, jakie ono jest w gruncie rzeczy, jakim ono było, tylko takimi myślami, jakie nam do głowy przychodzą. To jest bardzo często pokusa w wierze, polegająca na tym, że oto chcemy podpowiedzieć Panu Bogu, jak On ma wobec nas zadziałać. Chcemy, żeby Pan Bóg zadziałał tak, jak my sobie tego życzymy. I tu dochodzimy do sprawy, która jest trudna, ale zarazem jej zrozumienie jest niesłychanie ważne. Otóż, drodzy Państwo, tam, gdzie człowiek usiłuje wywrzeć presję na Boga i usiłuje w jakikolwiek sposób zmusić Go do tego, żeby Pan Bóg zadziałał tak, jak my sobie tego życzymy, tam kończy się wiara, tam kończy się religia, a zaczyna się magia. Magia ma to do siebie, że próbuje wymusić na bóstwie, na Bogu coś, wskutek czego Pan Bóg jest nam podporządkowany. Zapewne Państwo słyszeli, że i wiecie dobrze, że na obrzeżach religijności i poza nią są też rozmaite formy przesądów, zabobonów, jakichś magicznych obrzędów. I to dzisiaj wcale nie mniej niż kiedyś, tylko mają one inne kształty, inną formę i ludzie na różny sposób próbują sobie Boga podporządkować i jak gdyby wymusić na Bogu określone zachowania. Gdyby udało się to zrobić, Bóg byłby nikim więcej, jak tylko narzędziem w rękach człowieka. Gdyby Pan Bóg odpowiadał na wszystkie ludzkie potrzeby tak, jak my tego chcemy, nawet jeżeli to są potrzeby dobre i godziwe, to przecież służyłby tylko zaspokajaniu tych naszych potrzeb. Bóg nie jest naszym instrumentem, nie jest naszym narzędziem, nie możemy Go wymusić. Zatem także Jego działanie wobec nas powinniśmy przyjąć takim, jakie ono jest. Pan Bóg ma własny plan wobec ludzkości i wobec każdego człowieka, a zarysy tego planu może być tak, że różnią się od tego, co myśmy przewidzieli. Gdyby od nas zależały początki Kościoła i działanie Kościoła, to być może byśmy je sobie wyobrażali inaczej, niż w rzeczywistości się stało. Ale kiedy uważnie czytamy Ewangelię, a przede wszystkim Dzieje Apostolskie, wtedy przyjmujemy początki Kościoła takimi, jakimi one naprawdę były. A było tak, że gdy Jezus zmartwychwstał, rozpoczyna od ukazywania się swoim bliskim. I okazuje się, że dochodzi do paradoksu. Paradoksu polegającego na tym, że z jednej strony ukazuje się w wymiarach tego świata i przynależy do tego świata, a z drugiej strony przynależy do porządku radykalnie nowego. Także nawet ci, którzy znali go przez jego ziemskie życie, czują się tym zaskoczeni i czują się niepewni. Otóż to, co ponadczasowe, to, co poza przestrzenią, to, co przynależy do wieczności, to wszystko nie da się wtłoczyć w ramy tego świata. Nam jest bardzo trudno zrozumieć to, co to znaczy duchowość. I dlaczego duchowość może się obyć jak gdyby bez cielesności, jak gdyby obok nas. Ja nie potrafię powiedzieć, czy ta analogia, na którą zwrócę Państwa uwagę, czy ta analogia jest do końca trafna. Ale nic innego, nic lepszego nie przychodzi mi w tej chwili do głowy. Otóż wydawać się może, że kiedy człowiek kładzie się spać, to całkowicie się wyłącza, powiedzmy, z wymiarów tego świata. I poniekąd tak się dzieje. Człowiek, który śpi, przestaje być świadomy tego, co się dzieje dookoła. Oczywiście, żeby ten sen był dobry, człowiek musi mieć poczucie bezpieczeństwa, musi mieć jakieś poczucie spokoju i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wiemy. I kiedy się wydaje, że człowiek nie angażuje już ani swojego rozumu, ani swojej woli, ani swoich uczuć, kiedy usnął, oto w człowieku pojawia się sfera, która dochodzi do głosu w postaci rozmaitych snów. Im bardziej wyobraźnia jest rozbudzona, im bardziej mamy życie jakoś, powiedzmy, napięte czy dramatyczne, tym najrozmaitsze są te sny. One są obok nas, bez nas jak gdyby, ale przecież z naszym udziałem. Do tego stopnia, że możemy to odtworzyć, możemy to opowiedzieć, możemy prześledzić logikę tego, co żeśmy przeżyli, prawda, we śnie. Może się zdarzyć też, że sen traktujemy tak, że wskutek tego, co nam się śniło, podejmujemy jakąś taką czy inną decyzję, choćby zupełnie błahą, czy polegającą na tym, że oto mieliśmy sen, w którym śnił się jakiś człowiek i przypominamy sobie o nim, przypominamy sobie nasze obowiązki czy nasze więzi z tym człowiekiem. Mówię to dlatego, żebyśmy zrozumieli, że są w nas pokłady, na które nie mamy żadnego wpływu, które są tak samo nasze, jak to, co dzieje się w dziejach. Otóż coś podobnego jest z tym, co najbardziej duchowe. Coś podobnego było z tym, co działo się z apostołami po zmartwychwstaniu. Widzieli Jezusa, czuli Jezusa, a jednocześnie nie przynależał do tej rzeczywistości. Wszedł w historię, wszedł w czas, wszedł w przestrzeń, ale wszedł zupełnie inaczej. Czy mogło to trwać zawsze? Na to pytanie nigdy nie odpowiemy, dlatego że to jest pisanie historii wirtualnej. Faktem jest, że stało się inaczej. Mianowicie już za swojego ziemskiego życia Jezus zapowiadał apostołom, że ich życie ulegnie odmianie, że ześle Ducha, który ich umocni, który doda im siły, który ukaże im prawdę, który pozwoli im zrozumieć to, co przeżyli i to, co będą przeżywać, a przede wszystkim uzdolni ich do takiego życia, które będzie zgodne z nauczaniem Jezusa. Oni tego do końca nie rozumieli. Nie potrafili powiedzieć, co to znaczy. Żyli jeszcze w mentalności i w rzeczywistości pierwszego przymierza, Starego Testamentu. Pojmowali jeszcze wszystko tak, jak pojmowali ich ojcowie. A więc nie byli świadomi tego, nie wiedzieli do końca, kim jest ten duch, którego Jezus zapowiada. Ale pamiętali. Pamiętali, że powinno wydarzyć się coś takiego, że ich życie ulegnie zmianie. Dlatego, kiedy Jezus po zmartwychwstaniu im się okazuje, to oni żyją jak gdyby w dwóch światach. Jeden to jest świat tego, co było. Przypominają sobie to, co przeżyli z Jezusem. Przypominają sobie to, co przeżyli od powołania, Jego nauczanie, Jego cuda, Jego działalność. Przypominają sobie Jego mękę, Jego śmierć, przeżywają Jego ukazywania się i to jest jeden wymiar. A drugi wymiar Oczekują na coś nowego. Oczekują na przyszłość, którą zamierzył dla nich Pan Bóg. Nie wiedzą, na czym ta przyszłość będzie polegała, ale przygotowują się do tej przyszłości. Na miejsce Judasza wybierają nowego apostoła. Dzisiaj mamy jego liturgiczne święto, mianowicie Macieja. Wybierają Macieja i uzupełniają grono 12. Robią to, co do nich należy. Nawiązują symbolicznie do tego wszystkiego, co znają, a jednocześnie czekają, żeby Pan Bóg wobec nich zadziałał i żeby mogli żyć w tym świecie w nowy sposób. I tego właśnie dotyczy dzisiejszy fragment, z którego tylko pewne elementy weźmiemy sobie pod uwagę. Zwrócimy uwagę na to, co może nas dzisiaj po prawie 2000 lat interesować szczególnie. W Dziejach Apostolskich, po rozdziale pierwszym, w którym opowiada się o tym, że apostołowie zbierali się w Jerozolimie, gromadzili się w Wieczerniku, zbierali się na modlitwę, wspominali Jezusa, wszystko to trwa 40 dni, a więc czas dość długi, żeby utrwalić pewne wspomnienia, ale oczywiście krótki, no bo cóż to jest 6 tygodni. I przygotowują się do święta. To święto, które ich czekało, przypadało nazajutrz po 7 pełnych tygodniach. 7 pełnych tygodni to 49 dni, nazajutrz to 50 dzień, dlatego było nazywane święto Pięćdziesiątnicy, 50 dzień. O ile święto Paschy upamiętniało wyjście Izraelitów z Egiptu, o tyle święto Pięćdziesiątnicy upamiętniało nadanie prawa na Synaju. Apostołowie pozostają więc w Jerozolimie. Do Jerozolimy również przybywają tłumy Żydów z całego świata, bo było to tak zwane święto pielgrzymkowe, pielgrzymie. Należało do cyklu, który w języku hebrajskim nazywał się Shalosh Regalim, czyli 3 razy na piechotę. 3 razy pielgrzymujemy do Jerozolimy. Na święto Paschy, na święto tygodni, czyli Pięćdziesiątnicę i jesienią na święto namiotów, znane w naszej tradycji jako święto kuczek. Państwo zauważą, że ten rytm życia pozostaje ciągle jeszcze na poziomie Starego Testamentu. Jezus żył, Jezus umarł, Jezus zmartwychwstał, ale nie nastąpiło jeszcze pełne przejście do rzeczywistości Testamentu Nowego. To nas prowadzi do pierwszej bardzo ważnej konkluzji. Kościół, o którym za chwilę mowa, nie wziął się znikąd. Korzeniem Kościoła są dzieje biblijnego Izraela. Dzieje Starego Testamentu, czasami nazywane częściej, coraz częściej jako dzieje pierwszego przymierza, to są również nasze dzieje. Wiara Abrahama, Izaaka, Jakuba, Mojżesza, wielkich królów, wielkich proroków, to są również dzieje, można by powiedzieć, przedchrześcijańskie, ale jednocześnie ukierunkowane ku chrześcijaństwu. Zgłębiając tajemnicę Kościoła, napisał w dokumencie Nostra Aetate Sobór Watykański II, Kościół staje wobec rzeczywistości więzi z narodem Bożego wybrania, biblijnym Izraelem i Pierwszym Testamentem. Otóż my nie wzięliśmy się znikąd. Jesteśmy dziedzicami i spadkobiercami tamtej wiary. Znajomość Starego Testamentu jest tak samo istotna dla wiary, jak znajomość Testamentu Nowego, aczkolwiek to właśnie przez pryzmat Nowego Testamentu rozumiemy tę rzeczywistość, która miała miejsce zanim był Jezus Chrystus. Dlatego bywało tak podczas naszych konferencji, że zwracaliśmy się do tej rzeczywistości Starego Testamentu. Dlatego jest tak, że podczas mszy świętych, niedzielnych i świątecznych zawsze słyszymy czytanie wyjęte ze Starego Testamentu. Dlatego bohaterowie wiary Starego Testamentu przynależą także do tej ekonomii zbawienia, w którą jesteśmy wszczepieni, bo wiele razy I na rozmaite sposoby, czytamy w liście do Hebrajczyków, Pan Bóg przemawiał do ojców naszych przez proroków, a w tych dniach, napisał autor tego listu, przemówił do nas przez Syna. Mowa Boga do nas w Jezusie Chrystusie została poprzedzona tą rzeczywistością zbawczą pierwszego przymierza. Żeby to wiedzieć, trzeba być świadomym siebie i swojej godności chrześcijaninem. Przeciętny chrześcijanin, który ma kiepskie pojęcie o swojej wierze, oczywiście ma też kiepskie pojęcie o rzeczywistości Starego Testamentu. Z drugiej strony powiedzieć trzeba, że ta rzeczywistość Starego Testamentu nie jest docelowa. To jest jak gdyby dzieciństwo naszej wiary. Wiara dojrzała przyszła wraz z Jezusem Chrystusem i z Jego działaniem. Dlatego pomiędzy Starym Testamentem a Nowym Testamentem i dochodzimy teraz do czegoś, co jest bardzo istotne, istnieje ciągłość Bożego działania, ciągłość Bożego planu, ciągłość Bożego zamysłu, ciągłość wiary, ale istnieje też brak ciągłości, bo rzeczywistość Starego Testamentu należy już do przeszłości. Rzeczywistość Starego Testamentu nie jest już do powtórzenia, nie jest naszym ideałem, nie ma kultu ofiarnego, nie ma świątyni jerozolimskiej, nie ma obrzędów starotestamentowych. One mają dla nas wartość bardziej historyczną niż jakąkolwiek inną, a więc ciągłość, brak ciągłości i nowość osoby i posłannictwa Jezusa Chrystusa. Jezus to wszystko jak gdyby przekroczył, nie przełamał, w sensie zniszczył, ale wypełnił. Jezus jest wypełnieniem Starego Testamentu. Dlatego jeżeli ktoś chce naprawdę zgłębić swoją wiarę, poznać jej korzenie, poznać jej naturę, to powinien do Starego Testamentu się odwoływać, a szczególne miejsce w Starym Testamencie zajmuje Księga Modlitwy, czyli Księga Psalmów. Psalmy są wielką modlitwą ludu Bożego, która po dzień dzisiejszy może być na naszych ustach i modlenie się psalmami, modlitwa psalmami przybliża nas do tego, co w Starym Testamencie było tak istotne. Więc przechodzimy już do samego tego fragmentu tekstu. Wiemy, że to, co za chwilę się wydarzy, jest osadzone w życiu Jezusa, w Jego ukazywaniu się, ale także w całej tej ekonomii zbawczej pierwszego przymierza. I czytamy tak. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, a święty Augustyn, komentując te słowa, napisał tak. Tu najważniejsze słówko to jest wreszcie. Widać zniecierpliwienie, widać czekanie, oczekiwanie. Apostołowie czekają na działanie Boże. Upłynęło 6-7 tygodni od męki, śmierci i zmartwychwstania. Tak dłużej być nie może, myślą apostołowie. Nie można żyć w dwóch porządkach, naturalnym i czekać na bez przerwy na Boży cud, na Chrystofanię tak zwaną, czyli na ukazanie się zmartwychwstałego Chrystusa. Potrzebne jest takie życie, w którym człowiek wierzący staje w pełni na swoich własnych nogach. Wiara wymaga przede wszystkim zawierzenia i ma dokonać się teraz przejście od wiary w Boga, w Chrystusa, w to, kim On jest, do zawierzenia Bogu i Chrystusowi i temu, co On człowiekowi oferuje. Więc kiedy nadszedł wreszcie, apostołowie przyjmują ten dzień z ulgą. Ich życie było osadzone w realiach takimi, jakie one były, a oto dokonuje się coś nowego. I oni przyjmują to z radością. Znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Tradycja chrześcijańska umiejscawia to spotkanie na Syjonie. To jest góra, w która znajduje się na południu starej Jerozolimy. Po dzień dzisiejszy zewsząd widoczna w Jerozolimie, bo wznosi się na niej Bazylika Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Obok jest wieczernik, bardzo łatwo rozpoznawalne miejsce, jedna z największych świętości chrześcijańskiej w Jerozolimie. Więc apostołowie przebywają tam na górze Syjon. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i wypełnił cały dom, w którym przebywali. Święty Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, opisuje te zjawiska tak, jak je przeżywano, jak je zapamiętał, jak je czuł. Nie wszystko da się tutaj zracjonalizować. Nie możemy tego wytłumaczyć. Nie znamy natury tego wiatru, nie wiemy, skąd się wziął. Apostoł mówi wyraźnie, autor mówi wyraźnie, był to jakby szum gwałtownego wiatru. I znów to jakby jest najważniejsze. Nie można tego opisać inaczej. Doświadczenia wewnętrzne, przeżycia wewnętrzne pozostają na zawsze jakąś tajemnicą człowieka. To, co się stało, zostało przez apostołów przeżyte przede wszystkim jako dar wewnętrzny, ale towarzyszyły temu także znaki zewnętrzne. Więc dokonuje się coś niezwykłego. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które są rozdzieliły, a na każdym z nich spoczął jeden. Próbowano to objaśnić w ikonografii, w obrazach. Jak Państwo wiedzą, sztuka interpretacji Pisma Świętego nazywa się egzegezą. Słowo jest pochodzenia greckiego. Po grecku egzegesis znaczy wyjaśniać, objaśniać, interpretować, komentować. Egzegeza tekstu to jest wyjaśnianie tekstu. Można tekst wyjaśniać słowami, tak jak my teraz to robimy, ale można też tekst objaśniać za pomocą obrazu. Kiedy ten tekst przekłada się na język wzroku i na język tej wyobraźni, która ma charakter plastyczny. Można więc ten tekst malować jako obraz, można przedstawiać w postaci rzeźby, można go wreszcie przełożyć na język muzyki. Mamy przecież motywy sakralne, które żyją w muzyce i które wszyscy doskonale znamy. Można wreszcie dokonać egzegezy w języku architektury. Bywają wielkie zabytki kultury materialnej, które nawiązują do motywów biblijnych. Być może Państwo przypominają sobie obrazy przedstawiające zesłanie Ducha Świętego. Przedstawiają one apostołów, a nad każdym z nich taki ognisty język, symbol Ducha Świętego. To właśnie ogień stał się symbolem Ducha Świętego, bo funkcja ognia od początku jest dwojaka. Ogień rozjaśnia i ogień rozgrzewa. I jest to symbolem, że ogień ukazuje nam, stanowi światło, które ukazuje nam drogę, ale jednocześnie ogień stanowi siłę i moc, która nas wyposaża do czegoś. Ogień stał się więc symbolem Ducha Świętego. I tak mamy tutaj ten język symboli. Jakby wicher, jakby ognie. Nie znaczy to, że wicher i ogień, ale apostoł, święty Łukasz, ewangelista i autor Dziejów Apostolskich, nie jest w stanie tego inaczej powiedzieć. Nie potrafi tego opisać. Nie potrafi tego podać innym językiem niż język tych właśnie symboli. Więc na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami tak, jak im Duch mówić pozwalał. Darem Ducha staje się dar języków. Ten dar języków z języka greckiego nazywa się glosolalia. Znów musimy postawić tutaj pewne tamy, pewne granice naszej wyobraźni. Nie potrafimy powiedzieć, nie wiemy dokładnie, czy apostołowie przemawiają wszystkimi możliwymi językami, czy przemawiają językami zrozumiałymi dla ich sąsiadów. Otóż okazuje się, że zesłanie Ducha Świętego daje im łatwość wyrażania siebie, wypowiadania siebie. Jak wiemy, także wśród nas są tacy, którzy są bardzo wymowni, elokwentni, ale są tacy, którzy są zdecydowanie bardziej milczący i którym zabieranie głosu, zwłaszcza publiczne, przychodzi trudno. Apostołów było 12. Każdy z nich był inny. Byli wśród nich zapewne tacy, którzy byli zaprawieni do głoszenia, ale byli z nich wśród nich na pewno i tacy, którzy byli bardziej milczący. I oto teraz zesłanie Ducha uzdalnia ich wszystkich do mówienia, do głoszenia. Jeżeli Chrystus i to, czego On dokonał, ma być światu znane, musi być przedmiotem głoszenia. Pierwszym obowiązkiem wierzących i pierwszym obowiązkiem Kościoła jest świadectwo o Chrystusie. To świadectwo ma dwa poziomy. Przykład życia, ale pierwszy poziom to jest wierność Chrystusowi, która znajduje wyraz w tym, że się o Nim mówi, że się o Nim opowiada. Apostołowie zostają właśnie do tego uzdolnieni. Mówią językami, stają się wymowni zdecydowanie bardziej niż do tej pory, aby o Jezusie mówić. Nie tylko myśleć, nie tylko medytować na Jego temat, ale także Go głosić. Głoszenie Jezusa, głoszenie Jego zmartwychwstania przynależy do samego sedna misji Kościoła. Kościół, który by nie głosił Jezusa, traci swoją rację bytu. Ale można by to powiedzieć głębiej. Także chrześcijanin, który nie głosiłby Jezusa, znaczy, że ma w sobie zbyt mało tej duchowej mocy, która każdemu i każdej z nas jest potrzebna. Istnieje ta potrzeba mówienia o Jezusie, dawania świadectwa o Jezusie. Może to jest tak, że każde pokolenie potrzebuje swoich głosicieli i swoich świadków. Tak było z apostołami, którzy byli u początków. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Przybywali w Jerozolimie, ponieważ przybyli na święto. Już wtedy obok judaizmu palestyńskiego istniał tak zwany judaizm diaspory. I na te święta pielgrzymie Żydzi z różnych stron świata przybywali do Jerozolimy. Zwróćmy uwagę, że byli przygotowani na orędzie o Jezusie poprzez wszczepienie w Stary Testament, w to pierwsze przymierze. Dla nich było to przygotowanie. Powinni być podatni na to, co się wydarzy. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Żydzi mieszkali w różnych rejonach starożytnego świata, od Indii po Gibraltar, a więc od Mezopotamii i dalej, aż po dzisiejsze Maroko i Hiszpanię. Mówili różnymi językami i różnymi dialektami. Kiedy przybywali do Jerozolimy, mieli czasami problemy, żeby porozmawiać, dogadać się między sobą. Tym razem słyszą słowa o Jezusie w języku, który jest językiem każdego z nich. Znów, nasza wyobraźnia musi się tutaj zatrzymać. Jak to jest możliwe? Nie możemy na ten temat powiedzieć nic pewnego. Możemy tylko próbować zgadywać. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakże więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Apostołowie byli Galilejczykami, pochodzili z Galilei, z północnej części Palestyny. Zatem mówili jednym tylko językiem i jedną odmianą tego języka, dialektem galilejskim, którym tam mówiono. Tymczasem oni słyszą, wszyscy zebrani, każdy we własnym języku. Ewangelia stale musi być tłumaczona, podawana, objaśniona, komentowana w różnych językach, niezależnie od tego, gdzie ludzie żyją, tam musi być podawana. Ewangelia ma wymiar powszechny, uniwersalny. I to jest druga cecha Kościoła. Życie żydowskie na etapie pierwszego przymierza, na etapie Starego Testamentu, miało charakter zdecydowanie bardziej etniczny. Ten judaizm biblijny był religią Żydów. Tak po dzień dzisiejszy jest z religią żydowską. To jest religia Żydów. Między religią a narodem następuje utożsamienie. Chrześcijaństwo jest, jak znów te granice przekracza, wyrasta ponad nie, można by powiedzieć, je rozrywa. Chrześcijaństwo ma to do siebie, że obejmuje każdego człowieka i wszystkie ludy. Kiedy wejdziemy do synagogi, to możemy słusznie domniemywać, że modlący się człowiek jest Żydem, a w rzadkich wypadkach, że chce nim się stać. Natomiast kiedy wchodzimy do kościoła, do świątyni naszej, to modlący się człowiek może być człowiekiem każdej rasy, każdej kultury, każdego języka, każdej narodowości i coraz bardziej widzimy ten uniwersalny wymiar Kościoła, bo on był widoczny dla nas Polaków, zwłaszcza za pontyfikatu Jana Pawła II i teraz za pontyfikatu Benedykta XVI również. Papież udaje się do różnych ludów i narodów. I nie może być między nami zazdrości typu na przykład, że papież Polak traktował z wielką miłością, serdecznością ludy Afryki, Ameryki Południowej, czy Australii, czy gdzieś na wyspie Fidżi. Benedykt XVI przybył do nas w ubiegłym roku, był dla nas dobry, serdeczny, starał się nas zrozumieć i co niedziela stara się powiedzieć kilka zdań po polsku, ale jednocześnie pojechał do Brazylii i całym sercem otwiera się na tamtych ludzi, którzy też mówią, że on jest nasz. I tak jest właśnie, takie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo nie jest i Kościół nie jest ograniczony do żadnej kultury, do żadnego języka. Widzimy obok siebie różnych ludzi i dla każdego człowieka jest miejsce przy Chrystusie. To jest jeden z największych wyróżników Kościoła, do którego tak się przyzwyczailiśmy, że nie zwracamy na niego zbytniej uwagi, a nie słusznie, bo nie ma w świecie drugiej religii, która byłaby tak uniwersalna, tak powszechna, tak otwarta na każdego człowieka, jak chrześcijaństwo. Kiedy ktoś przychodzi i pragnie przyjąć chrzest, to nie interesuje nas, czy on jest Polakiem, Irlandczykiem, Kanadyjczykiem czy Ugandyjczykiem. Interesuje nas, co wie o Jezusie, czy ma świadomość tego, kim jest Jezus i czy chce go wyznać, uznać i wyznawać. Wszystko inne schodzi na dalszy plan. I to również jest owoc zesłania Ducha Świętego, tego, które wydarzyło się w samym początku. Mianowicie powszechność naszej wiary. Kto komu z Państwa dane było gdzieś być daleko od Polski, nieraz w egzotycznym kontekście czy środowisku, to mógł tego doświadczyć. Wchodzi do świątyni, do kościoła i czuje się u siebie. Bo w kościele każdy powinien czuć się u siebie. Konsekwentnie w kościele, tym przez duże K i tym przez małe K, pojmowanym jako budowla, nie ma miejsca na żadne podziały, na żadną dyskryminację. Jeżeli to się kiedykolwiek działo, a niestety działo się, bo raz jeszcze okazuje się, że jesteśmy ułomni i nawet na poziom naszej wiary przenosimy nasze przyzwyczajenia i stereotypy, które odkrywają, kim naprawdę jesteśmy. Więc jeżeli dzieje się tak, że w Kościele są jakieś podziały, to jest to gorszące. I zawsze w Piśmie Świętym Nowego Testamentu mieliśmy ich potępienie. Bo do Kościoła przybywamy, należymy wszyscy równi. Można by powiedzieć, ta godność, którą uzyskujemy w Kościele, jest jakby odzwierciedleniem godności, którą mamy z samego aktu stworzenia. Kiedy człowiek się rodzi, to każdy przychodzący na świat jest taki sam. Przychodzi w takich samych warunkach i przychodzi na zasadzie równości. Kiedy człowiek umiera, to poza zewnętrznymi okolicznościami jego przejście na drugą stronę dokonuje się też, użyjmy tego języka, demokratycznie, czyli jednakowo. I Kościół odzwierciedla tę tajemnicę życia i tajemnicę śmierci. Odzwierciedla ją przez to i w tym, że oto w Kościele wszyscy jesteśmy równi, bo jesteśmy równi przed Bogiem. I Kościół jest otwarty dla każdego człowieka. Zdarza się także i u nas coraz częściej, że widzimy ludzi przyjeżdżających z innych kultur, widzimy przyjeżdżających z innych krajów, a czasami kontynentów i warto o tym wtedy pomyśleć, że obowiązkiem każdego i każdej z nas jest otwarcie się na tego drugiego człowieka, który jest wyznawcą Jezusa Chrystusa i wyjątkowa z nim solidarność. I teraz mamy wyliczenie, które Państwo dobrze znają. Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz Prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszące w naszych językach wielkie dzieła Boże. Samo to wyliczenie jest tak barwne, że należałoby zrobić rzutnik, tak wziąć rzutnik, zrobić mapę starożytnego świata i ukazać Państwu coś, co jest geografią teologiczną. Mianowicie geografią, która ma ogromne znaczenie z perspektywy zbawczej. Łukasz, prawie 2000 lat temu, wylicza rozmaite narody mieszkające w starożytnym świecie i wspomina, mówi o Żydach, którzy z tych krajów przybyli do Jerozolimy i stali się uczestnikami i świadkami zesłania Ducha Świętego. I mówi tak. Kto z Państwa ma duży zmysł geograficzny, może to sobie odtworzyć. Mówi Partowie i Medowie. Partowie i Medowie to są mieszkańcy, to byli mieszkańcy, którzy zamieszkiwali na terenie dzisiejszego Iranu, a więc na wschód od Mezopotamii. I Elamici, dodaje, to był naród mieszkający w naszym, w obecnym północnym Iraku. Jesteśmy więc daleko na wschodzie starożytnego świata. Dalej, mieszkańcy Mezopotamii, a więc jesteśmy w środkowym i południowym Iraku. Dalej, Judei oraz Kapadocji. Judea jest na terenie Palestyny, a Kapadocja na terenie dzisiejszej Turcji, środkowej Turcji. Więc posuwamy się coraz bardziej na zachód. Dalej, Pontu i Azji. Pont to jest w pobliżu dzisiejszego Stambułu, nad Morzem Czarnym, a Azja to jest nazwa terytorium, które otrzymało nazwę Azji Mniejszej i jest to znaczne połacie dzisiejszej Turcji. A więc jesteśmy na północy. Zwróćmy uwagę, nigdy na tym etapie nie wyszła wiara dalej niż Morze Czarne. Ale Morzem Czarnym to już stosunkowo niedaleko od nas, od naszych przodków. Dalej Frygii oraz Pamfilii. Frygia to jest środkowa Turcja. Pamfilia to są wybrzeża Morza Czarnego w kierunku dzisiejszej granicy z Rosją. Egiptu przerzucamy się na południe. I tych części Libii, wiemy gdzie leży Libia, które leżą blisko Cyreny. Cyrena to jest dzisiejsza Cyrenajka. Dotarł tam w początkach ewangelizacji święty Marek. I przybył z Rzymu. O Rzymie to już mamy dobre pojęcie. Żydzi oraz prozelici, a więc Żydzi oraz ci, którzy z pogaństwa nawrócili się na judaizm. Oto ramy geografii teologicznej od wschodu przez Anatolię, czyli Azję Mniejszą, przez Syro-Palestynę, po Egipt, aż po Libię, ci wszyscy Żydzi i prozelici przybyli, aby doświadczyć zesłania Ducha Świętego. I w komentarzach pojawia się od razu myśl. A przecież są tutaj rejony świata, które nie zostały wymienione. Rejony starożytnego świata, które odegrały ogromną rolę, jeżeli chodzi o początki chrześcijaństwa, a o których nie ma tutaj wzmianki. Jakie? Na przykład Syria, okolice Damaszku, Antiochii, Cypr. Następnie południowa dzisiejsza Turcja, Grecja, Macedonia. O nich tu wzmianki nie ma. A Państwo pamiętają, że przecież to właśnie te regiony, o których tutaj się nie mówi, stały się miejscem nauczania świętego Pawła Apostoła. Tam, w te rejony, z których nie było przybyszów w dzień zesłania Ducha Świętego, albo być może nie odegrali oni większej roli, tam udawał się święty Paweł. I tam miał pozyskiwać wierzących. Dzięki temu 20-30 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa wieść o Nim obiegła już cały starożytny świat. Słyszano o Jezusie od Mezopotamii aż po północną Afrykę, po Italię i po Grecję. To, czego można by powiedzieć, zabrakło w tym Bożym działaniu, dopełnił człowiek, który miał w sobie iskrę Bożą. Kościół to jest zawsze spotkanie dwóch rzeczywistości. Boga, który się objawia i działa, i człowieka, który odpowiada na to Boże objawienie i działanie. Można by powiedzieć, że ręką Boga w świecie jest człowiek. Kto z Państwa był w Turcji, albo być może słyszał o tym, wie, że w pobliżu Efezu jest przepiękne miejsce, starożytnego Efezu, jest przepiękne miejsce, które nazywa się Wzgórze Słowików. Wjeżdża się tam, bo miejsce jest strome, może trochę podobne do Monte Cassino, więc wjeżdża się autokarem, wejść byłoby bardzo trudno. Widoki są przepiękne, zielono, również miejscami widok na morze, a na samej górze jest dom czczony jako dom Najświętszej Maryi Panny, która miała tam ze świętym Janem przebywać i miała tam dopełnić swojego ziemskiego życia. I w tym domku Najświętszej Maryi Panny, odwiedzonym przez Pawła VI, Jana Pawła II i Benedykta XVI, w tym domku jest figura Najświętszej Maryi Panny. I ta figura jest o tyle niezwykła, że nie ma obydwu rąk. Ona się kończy tu gdzieś mniej więcej w okolicach łokcia. I Maryja jest z tymi dwoma, powiedzmy, fragmentami rąk. I natychmiast dodaje tam się objaśnienie, że jest to jedyne takie miejsce na świecie i nikt nie próbuje tej figury uzupełniać ani naprawiać, dlatego że według miejscowej tradycji, przyjmowanej także przez muzułmanów, nie tylko przez chrześcijan, to ci, którzy tam przybywają, pielgrzymi i pątnicy, mają być rękoma Maryi w świecie. To, co jest do zrobienia za pośrednictwem Maryi, mają zrobić ci, którzy tam przybywają. Mają zrobić jej wyznawcy. Ja myślę, że ten piękny obraz doskonale przystaje do atmosfery zesłania Ducha Świętego i do natury Kościoła. Mianowicie Pan Bóg i Chrystus zmartwychwstały obecny w świecie, jak gdyby pozbawił się rąk w tym znaczeniu, że pragnie, żeby to ci, którzy w Niego wierzą, stali się narzędziami Jego działania, Jego miłosierdzia, Jego łaski. Więc pod tym względem mamy do czynienia to współdziałanie między Bogiem, który się objawia, i człowiekiem, który na to objawienie odpowiada i który jest potrzebny. Kościół więc jest połączeniem tych dwóch wymiarów, Boga i człowieka, Wielka musi być nasza godność, jeżeli patrzymy na nas, na siebie nawzajem i na siebie w ogóle w takim właśnie świetle. Wielka musi być potrzeba wierzących, jeżeli nasze zadania, nasze posłannictwo są tak bardzo wzniosłe. Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co mówić. Co to ma znaczyć? Mówili jeden do drugiego. Upili się młodym winem, drwili inni. Ta końcówka tego pierwszego fragmentu wprowadza bardzo silny dysonans. Ona bowiem pokazuje, że w świecie mogą dziać się rzeczy przedziwne, że można doświadczać wielkich i wzniosłych spraw i rzeczywistości i że nawet to, co najbardziej wzniosłe, może być przedmiotem zwątpienia, a nawet kpiny i ironii. Otóż w świecie jest zawsze przedziwny podział. Także chociaż Pan Bóg objawia się i objawia swoją moc i siłę, to zawsze są tacy, którzy przyjmują to z dystansem. Nie potrafimy powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Z dalszego toku tego nowotestamentowego opowiadania wynika, że święty Piotr powiada do nich, jakże oni mogą upić się młodym winem, skoro jest dopiero 3 godzina dnia. To znaczy, skoro to jest 9 rano, bo całe to zgromadzenie miało miejsce właśnie o 9 rano. Na Bliskim Wschodzie nigdy nie było zwyczaju i po dzień dzisiejszy nie ma zwyczaju, żeby ktokolwiek rano pił wino. Więc to nie jest tak, że upili się młodym winem, ale Kościół będzie stawał od tej pory zawsze wobec zadania jak gdyby uwiarygodniania siebie. Zawsze musimy być gotowi na to, że trzeba nam zdać świadectwo z naszej wiary, które spotka się z rezerwą, z niechęcią, a czasami z drwiną, czy czasami z kpiną. Na to trzeba reagować, tak jak wiemy z tego opisu, reagować stanowczo, ale spokojnie. To przedziwna rzecz, że w naturze człowieka jest takie rozdwojenie i musimy być zawsze przygotowani do tego, żeby zaświadczyć o naszej wierze ze stanowczością, ale jednocześnie ze świadomością, że to, co mówimy, to, co robimy, nie dla wszystkich jest przekonujące. Nie dla wszystkich jest przekonujące dzisiaj. Może jutro to się zmieni. Potrzebna jest cierpliwość. Potrzebna jest cierpliwa wytrwałość, a nigdy załamywanie rąk. A więc dawanie świadectwa nie może być obliczone i głoszenie Chrystusa nie może być obliczone na doraźną skuteczność. Czasami trzeba się przyzwyczaić do tego, że jak gdyby przegrywamy. Co się z tym stanie w dłuższym przedziale czasowym, na to nigdy nie mamy wpływu, nigdy tego nie wiemy, czy zazwyczaj tego nie wiemy. Potrzeba zatem cierpliwości. Może jest tak dlatego, że satysfakcję z tego działania, owoce z tego działania musi mieć Pan Bóg, nie człowiek. Te owoce są potrzebne Bogu. Człowiek musi mieć świadomość, że nawet w tym, co dobre, powinien wyzbywać się egoizmu, powinien wyzbywać się swoistej pychy, powinien wyzbywać się poczucia zadowolenia, bo ten egoizm, pycha czy samozadowolenie, one stoją czy psują owocność jego świadectwa. Taki więc był Kościół u samych początków. Rodził się bardzo powoli, bardzo nieśmiało. I także pośród, jak widzieliśmy, to rozmaitych napięć. Kiedy apostołowie doświadczali daru zesłania Ducha Świętego, wtedy wystąpił Piotr i wygłosił pierwsze w swoim życiu kazanie. Nigdy przedtem nie głosił takiego kazania. A kazanie to już króciuteńko tylko, bo będą je Państwo słyszeli w Dzień Zesłania Ducha Świętego, ma następujący schemat. Najpierw Piotr mówi, to co się stało, to jest spełnienie oczekiwań Starego Testamentu. Po drugie mówi, zwróćcie więc bacznie uwagę na to, co się dzieje. Po trzecie mówi, istotą, w centrum tego wszystkiego jest umarły, zmarły, umęczony i zmartwychwstały Chrystus. I po czwarte powiada, skoro doświadczacie czegoś tak niezwykłego, weźcie to sobie do serca i starajcie się żyć zgodnie z zasadami Chrystusa. I te cztery okoliczności w gruncie rzeczy po dzień dzisiejszy wyznaczają schemat dobrego kazania. Wyjście naprzeciw oczekiwaniom i naprzeciw temu, czego Bóg już dokonał, uważne przyjrzenie się temu, co się dzisiaj dzieje, wyeksponowanie Jezusa Chrystusa, który jest w samym centrum naszej wiary i wzięcie go sobie pod uwagę tak, aby stosownie do jego wymogów odmieniać własne życie. Taka jest, można by powiedzieć, duszpasterska, pastoralna funkcja Kościoła. Świętemu Piotrowi, który przemawiał, bardzo się udało to przemówienie. Nie dlatego, że był wymowny, ale dlatego, że Bóg zadziałał. Tego dnia w odpowiedzi na jego wystąpienie, w odpowiedzi na to, co się działo, nawróciło się 5000 osób. Tak w Jerozolimie narodził się Kościół. Takie są nasze początki. Puenta jest jedna. Kiedy przyglądamy się temu wszystkiemu, kiedy rozważamy te początki Kościoła, to powinniśmy pamiętać o pewnej prostej prawdzie. A prawdy proste są zawsze najważniejsze. Tej mianowicie, że my nie tylko jesteśmy w Kościele, lecz my jesteśmy Kościołem. Bo to wszystko, co sprawiło narodziny i działalność Kościoła, czyli Boża moc, moc Ducha Świętego, Jego światło, Jego blask, to wszystko również karmi i podtrzymuje Kościół dzisiejszy. A więc karmi i podtrzymuje nas. Zatem dojrzałość chrześcijańska na tym polega, by pośród rozmaitych uwarunkowań zobaczyć te same przejawy Bożej obecności i te same przejawy Bożej opatrzności, które były obecne i które przesądziły o owocności zaistnienia Kościoła w samych początkach. Pan Bóg nadal jest i działa. Trzeba tylko starać się jeszcze głębiej tę Jego obecność odczytywać. Takie więc były początki i mam nadzieję, że kiedy przyjdzie niedziela zesłania Ducha Świętego, nie najbliższa, lecz następna, to może myśli te wrócą, a pośród nich zwłaszcza ta, którą przypomina nam wiele razy Benedykt XVI, że jesteśmy Kościołem, który został założony na tak solidnym, mocnym, trwałym fundamencie. Jeszcze jedna w tym roku konferencja na temat Kościoła i na temat naszej w nim powołania i roli. Zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w drugi poniedziałek czerwca. To będzie 11 czerwca. Dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. Chwała Ojcu i Synowi i pochwalamy Jezus Chrystus.
Amen.